Magda Duda, dobry wieczór Państwu w radioterapii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trudnym, ale bardzo ciekawym temacie, a mianowicie o kobietach, agresywnych kobietach, które stosują przemoc wobec innych, nie tylko dzieci, ale również na przykład mężczyzn, czy wobec innych kobiet. Będzie ciekawa też rozmowa z norweską badaczką, która właśnie zgłębia ten temat przez niemal całe swoje zawodowe życie i zobaczymy, co Norwegowie wymyślili w związku z tym, ale oczywiście będzie również nasz stały gość, psychoterapeutka Agata Wilska. Jakiś czas temu w Łodzi miała miejsce taka bardzo ciekawa konferencja o współczesnych problemach mężczyzn i kobiet. To była konferencja organizowana przez Instytut Medycyny Pracy. Udało mi się tam porozmawiać z norweską badaczką Solvik Bergman, która pracuje w norweskim centrum badań nad przemocą i stresem posttraumatycznym.
Radioterapia.
Wydaje mi się, że z przemocą bardziej kojarzymy mężczyzn. Kobiety natomiast stereotypowo postrzegamy jako takie łagodne i ciepłe. Jak to się ma do rzeczywistości?
I think we have still in society also in the Nordic countries where I come from.
Musimy uporać się z takim myśleniem w społeczeństwie, także w nordyckich krajach, skąd przyjechałam. Zdecydowanie patrzymy na kobiety jak na osoby dobre i niewinne w związkach, także tych przemocowych. Dlatego ciągle kojarzymy przemoc i zdradę z płcią męską, a kobietom nadajemy rolę ofiar. Kiedy te płciowe stereotypy są łamane, czytamy w mediach o agresywnych matkach i żonach. Zastanawiamy się, czy są złe, może szalone, dlatego że burzą nasze tradycyjne spojrzenie na żeńską płeć kulturową. Myślę, że musimy jako badacze, ale też praktycy zaakceptować, że kobiety mogą świadomie stosować przemoc. Oczywiście nie jest to ogromna grupa. Chcę podkreślić, że przemoc mężczyzn przeciwko kobietom jest bardzo poważnym problemem w Norwegii, w Polsce, wszędzie. Ale teraz musimy podnieść kolejne kwestie, jak kobieca przemoc wobec dzieci czy ich partnerów. To też oczywiście nie znaczy, że mamy akceptować antyfeministyczny zwrot społeczny. Cały czas pamiętajmy, że przytłaczająca większość przemocy stosowanej przez mężczyzn skierowana jest przeciwko kobietom.
Ja mam takie wrażenie, że kobiety nie chcą myśleć o sobie jako o kimś, kto może krzywdzić.
Tak myślę. Kobietom jest bardzo ciężko to przyznać, szczególnie jeśli chodzi o agresywne matki. Ciężko stanąć twarzą w twarz z faktem, że istnieje też inne macierzyństwo od tego dobrego, kochającego, czuwającego. To jest nawet trudne dla tych kobiet, które są zainteresowane tematami genderowymi. Nie mogą sobie samym pozwolić, żeby przyznać, że taki problem istnieje. Ale to jest wielkie wyzwanie dla badaczy jak ja, którzy zajmują się relacjami między płciami i zagadnieniami nierówności. Myślę, że musimy mieć odwagę, by mówić głośno o kobietach jako tych, które stosują przemoc. Proszę jednak pamiętać, że to niektóre kobiety.
A jaka jest różnica między zachowaniami przemocowymi mężczyzn a kobiet?
To jest jedno z pytań, któremu musimy się bliżej przyjrzeć. To znaczy, jest bardzo mało badań mówiących na przykład o częstotliwości występowania przemocy i jej powszechności. Przeprowadziliśmy badania u nas w kraju, ale zbyt mało, żeby wyciągać wnioski. Brakuje nam informacji o tym, jak obie płcie rozumieją, tłumaczą i interpretują akty przemocy i co z ofiarami. Czy mężczyźni krzywdzą inaczej niż kobiety? Czy to inny rodzaj przemocy? Seksualny, psychiczny, fizyczny? Wiemy, że mężczyźni, którzy są ofiarami swoich partnerek, czują to samo, co krzywdzone kobiety, ale są zdecydowanie bardziej zawstydzeni. Rzadziej szukają pomocy, boją się, że policjanci, pracownicy socjalni czy lekarze mogą się z nich śmiać, stwierdzić, że skoro są silniejszą płcią, to przecież mogą się obronić, więc nie chcą szukać pomocy, ale cierpią. I w moim instytucie badawczym w Norwegii rozmawialiśmy z mężczyznami, którzy się zdecydowali szukać pomocy w schroniskach, w centrach kryzysowych, które w Norwegii nie są już otwarte tylko dla kobiet. Mężczyźni mają te same prawa. Oni doświadczyli naprawdę okropnych rzeczy. Ci, którzy się zdecydowali pójść do schronisk, przełamują lody. Większość mężczyzn nie decyduje się na taki krok.
U nas w Polsce panuje takie przekonanie, że kobieca agresja to jest na przykład szantaż czy manipulacja emocjonalna, a mężczyźni stosują przemoc fizyczną. To jest fakt czy mit?
Muszę powiedzieć, że mamy niewiele badań na ten temat, ale przecież psychiczna przemoc też jest bardzo krzywdząca. Nie masz śladów na ciele, ale musisz musisz się zmierzyć z innymi konsekwencjami, które są tak samo trudne. To jest kolejna kwestia, której musimy się bardziej przyjrzeć, ale największym tabu ze wszystkich jest przemoc seksualna kobiet i matek. Wszyscy wiemy, że to ma miejsce, ale to jest bardzo trudne do przeanalizowania i nawet przedyskutowania. Jednak jeszcze raz to powiem, jako badacze musimy mieć odwagę zadawać te trudne pytania.
Co w takim razie mamy robić jako społeczeństwo? Wystarczy głośno mówić o tych trudnych tematach?
Nie tylko mówić, musimy coś robić, eliminować, a w ostateczności chociaż redukować przemoc w społeczeństwie, tę powodowaną przez obie płcie. Teraz mamy trudne czasy w Europie. W wielu krajach ludzie mają niskie pensje, a w publicznych dyskusjach pojawił się konserwatywny zwrot. Ale ja nie będę nagle uważała, że nie ma problemu męskiej przemocy wobec kobiet, tylko jest zupełnie odwrotnie. Nie, dla mnie wciąż w większości ofiarami są kobiety. Z drugiej jednak strony spójrzmy na problem całościowy. Przemoc to przemoc wobec dzieci, starszych, mężczyzn czy w związkach osób homoseksualnych.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A z nami w studiu psycholog Agata Wilska, nasz stały gość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Gdybym nie zadała w ogóle żadnego pytania, tylko powiedziała ci tak: kobieta, przemoc i twój gabinet. To co ci się otwiera w głowie, co ci na myśl przychodzi?
Przychodzi mi na myśl, jednak mimo wszystko częściej trafiają do gabinetu kobiety, które są ofiarami przemocy. I przychodzi mi na myśl, że mimo wszystko, jeśli przychodzi kobieta, to częściej niż mężczyzna potrafi powiedzieć, nazwać to, że jest ofiarą przemocy, mówi o tym, że żyje w związku przemocowym albo że pochodzi z rodziny przemocowej. Mężczyźni takich słów używają bardzo rzadko. Z reguły, kiedy przychodzą i są ofiarami przemocy, co się oczywiście również zdarza, nie nazywają tego w ten sposób. Mówią o trudnościach w relacji z żoną, albo że nie wiedzą, jak jej pomóc, albo że nie wiedzą, jak sobie pomóc, albo zadają takie pytanie sobie, czy to już jest coś niepokojącego i w trakcie spotkania czy spotkań okazuje się tak, oni się dowiadują, że są ofiarami przemocy i że to, co robi kobieta, wobec nich jest przemocowe.
Również czyli mężczyźni czasem nie wiedzą, że zachowania ich partnerki to już jest przemoc?
Absolutnie. Kobiety też bardzo często nie wiedzą, że pewne zachowania mężczyzn wobec nich są przemocowe. Natomiast mam wrażenie, że jakoś częściej już potrafią to z przemocą połączyć, mężczyźni nie. Na przykład mężczyznom wydaje się to oczywiste, że kobieta karze ich na przykład brakiem kontaktów seksualnych, tak? Milczeniem, tak zwanymi cichymi dniami, tak? A jeżeli ma to miejsce często i jest to też w jakimś kontekście połączone z innymi zachowaniami przemocowymi, tak, możemy mówić o przemocy.
Czy to jest powiązane z tym, o czym mówiła Solveig Bergman, czyli mężczyźni się wstydzą? Czy tak bardzo im się wydaje, że oni kulturowo w ogóle nie mogą być ofiarami przemocy, że tego właśnie nie widzą? To jest bardziej wstyd, czy jedno może i drugie?
Jedno i drugie, absolutnie. Ten taki no, stereotyp, tak, że kobieta jest słabszą płcią. Tak wielokrotnie było przez wiele tak lat, pokoleń, w związku z czym no, była bardziej narażona na przemoc. Oczywiście w niektórych środowiskach nadal tak jest, więc to jest ten mit, który pokutuje. Dwa, że no, to uderza w taki stereotyp silnego mężczyzny, który jest zaradny, który jest no, silniejszy tak, od kobiety, więc nie może być ofiarą przemocy. No i trzy, absolutnie wstyd, tak, też kiedy ja rozmawiam z mężczyznami, ofiarami przemocy, no mówią jednak o tym, że sądy są stronnicze, że policja czasem lekceważy takie zgłoszenia. Bywa też, że komentuje to w taki sposób, który mężczyzn dodatkowo zawstydza. Myślę, że to się już zdarza coraz rzadziej, ale mimo wszystko. No, na przykład to, co mnie tak zaskoczyło, to kiedy przygotowałam się do tego programu i próbowałam gdzieś doszukać się statystyk, czy rzeczywiście jest tak, że przemoc ma jednak płeć i dotyczy bardziej kobiet, znaczy mężczyzn wobec kobiet, czy jednak te proporcje są już wyrównane, to, co mnie zaskoczyło, statystyki policyjne mówią o tym, że no jednak ta dysproporcja jest znaczna. Czyli gdzieś tak na 9 maltretowanych kobiet przypada jeden mężczyzna. To oczywiście jest, są zgłoszenia odnotowane. A na przykład już w takich badaniach, czy to TNS OBOP, czy CBOS-u, czyli gdzie tak dokonujemy my odpowiedzi na pytania, już takiej dysproporcji nie ma. Czyli okazuje się, że pewnie, ja to tak interpretuję, ten wstyd, który mężczyznom jeszcze pozwala na przełamanie i umieszczenie jakiejś odpowiedzi w ankiecie, ale już nie pozwala na to, żeby pójść na przykład na policję i to zgłosić.
Czyli taki wstyd przed tym, żeby gdzieś to nie wyszło na jaw.
Przed opinią, oceną, tak, byciem ośmieszonym, byciem zawstydzonym, że sobie nie radzi, że jak to, że facet, że sobie pozwalał. To są też takie pytania, które padają wobec kobiet, które zgłaszają przemoc. No ale to dlaczego dopiero teraz? A co pani, dlaczego przez 5 poprzednich lat? A dlaczego pani pozwalała, żeby dziecko było świadkiem? I tak dalej, i tak dalej. Te pytania często są dla kobiet taką wtórną traumatyzacją, tak?
A jeszcze a propos kobiet, czy zdarza się tak, że na fotelu, w gabinecie terapeuty kobiety się przyznają, że same stosują przemoc, czy trudno im, albo nie wiedzą na przykład, że to jest przemoc.
Czy sprawcy przemocy w ogóle nie chcą się tego przyznawać, ale kobiety również mają trudność z dopasowaniem określonych zachowań, których się dopuszczają jako zachowań przemocowych. Bywa, że nazywają, co robią, no ale nie nazywają tego przemocą. I są czasem bardzo zaskoczone, kiedy ja mówię o tym, że to są zachowania przemocowe, że na przykład ograniczanie partnerowi, mężowi kontaktów z rodziną, z jego pasjami, z przyjaciółmi jest przemocą. Tak? Nie mówię oczywiście o takiej sytuacji, w której...
To jest ewidentne.
Albo kiedy ten, na przykład mężczyzna gdzieś mało udziela się jako tak ojciec, jako mąż i gdzieś tam kobiety stawiają weto, to nie, oczywiście nie o tym. Takie zachowania, jak mówię, w pewnym kontekście oczywiście, tak? Jeśli są też inne gdzieś tam warunki spełnione, są absolutnie przemocą.
A jak jest wobec dzieci? No wiadomo, że powiedzmy 20 lat temu nikt nie mówił o tym, że klaps to jest coś złego i zarówno mama, jak i tata bardzo często stosowali tę, umówmy się, w cudzysłowie, formę wychowawczą. Natomiast teraz świadomość społeczna jest coraz większa i właściwie już się chyba piętnuje te osoby, które uważają, że jednak trzeba dziecku czasami to siłą coś pokazać. Zastanawiam się, jak jest z matkami, bo ja się przyznam, że wiele razy na ulicach widziałam, więcej razy nawet na ulicach widziałam mamy, które gdzieś tam te dzieci tarmą, mówią, głupia jesteś, przestań się drzeć. Ojca nie widziałam nigdy w takiej sytuacji. No to oczywiście o niczym jakby nie świadczy, ale czy kobiety nadal są dosyć agresywne w stosunku do dzieci?
No mam poczucie, że kobiety są bardzo przemęczone, są bardzo, żyją w napięciu, są często sfrustrowane i myślę też, że z trudem radzą sobie jednocześnie z nowymi oczekiwaniami, presją takich, no właśnie, no, jakichś nowych wymagań, a gdzieś jeszcze starymi wymaganiami, tej takiej wypełnieniu tradycyjnych ról, tak, społecznych i gdzieś tam się miotają pomiędzy jednym i drugim. I bardzo często odreagowują tych, którzy są najbliżej i którzy są najsłabsi. I niestety bardzo często są to dzieci.
Ale to mówimy tutaj właśnie o tym, że przemoc ma płeć, czy podobnie też jest z mężczyznami?
Ja tak z perspektywy gabinetu oceniam to w taki sposób, że mężczyźni często są wobec dzieci przemocowi, już nie tak jak kiedyś, już tej przemocy fizycznej rzeczywiście używają na szczęście mniej, ale mają potworne wymagania. Nie okazują uczuć. Taki chłód emocjonalny też bywa przemocą.
Czyli żeby dziecko najlepiej zajęło się same sobą i nie przeszkadzało.
No i przede wszystkim wypełniło oczekiwania i wymagania, które rodzice czy ojciec ma wobec takiego dziecka.
Czyli jednak mogłybyśmy postawić taką tezę, że trochę jednak te zachowania przemocowe się różnią, jeżeli weźmiemy pod uwagę płeć właśnie. No bo jest takie przekonanie, zresztą o tym też rozmawialiśmy z badaczką, że kobiety to właśnie jest taka przemoc, o której mówiłaś, na przykład odmawianie współżycia z partnerem, czy typowe, bardzo już też obśmiane w internecie, co się stało, nic się nie stało, powinieneś wiedzieć.
Oczywiście.
Natomiast faktycznie tego faceta kojarzymy gdzieś z taką przemocą fizyczną po prostu.
Ja nadal widzę to tak, że przemocy fizycznej jednak częściej używają mężczyźni. Ja mówię o takiej perspektywie gabinetowej, ja jestem psychologiem praktykiem, nie jestem badaczką, tak? Ale to, co zgłaszają mi moi pacjenci i klienci. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, to zaczyna się to, nie wiem, czy wyrównywać, ale na pewno jest tak, że słyszę coraz częściej o kobietach, które dopuszczają się przemocy psychicznej. Natomiast ta przemoc rzeczywiście w wykonaniu kobiet częściej przyjmuje taką formę bardziej subtelnych zachowań przemocowych, jakichś manipulacji, właśnie braku informacji, co się stało, nic, tak? Ale też bywa to poniżanie przy innych, tak? Krytykowanie, wyśmiewanie, presja dotycząca finansów, tak? Zarabiania pieniędzy. Często są to takie sceny zazdrości, zaborczość, ograniczanie wolności mężczyzn.
Ofiary przemocy, już mówiłyśmy, że mężczyźni mają trudniej, jest im trudniej przyjść na przykład do gabinetu, czy nawet wezwać policję, ale jakoś tak mi się wydaje, że bym chciała trochę tą troską mężczyzn otoczyć. Dlaczego warto przyjść z takimi problemami do psychologa? Dlaczego warto działać? Co ten mężczyzna może zyskać dzięki terapii, czy też spotkaniom?
Przede wszystkim może się właśnie dowiedzieć, że to, czego doświadcza, nie jest naturalne, jest przemocą. A jeśli jest przemocą, to jest przestępstwem ściganym z urzędu. Mhm. Może się dowiedzieć, które zachowania właśnie są przemocowe, które nie, wobec których zachowań absolutnie może postawić granice. Może dowiedzieć się, jak te granice postawić. Może uzyskać wsparcie w tym, pewien rodzaj motywacji, mobilizacji, dopingu. Może też uzyskać informacje, jak pomóc dzieciom. Bardzo często w tych związkach są dzieci, które są świadkami tego, co się dzieje między rodzicami, świadkami przemocy. Jeśli dziecko jest świadkiem przemocy, oznacza to, że również wobec dziecka jest stosowana przemoc. Więc może się też dowiedzieć, jak pomóc dzieciom i jaka też jest rola tego mężczyzny wobec dzieci. Może uzyskać konkretne porady właśnie, co jeszcze może zrobić, gdzie jeszcze może się zgłosić, że może zgłosić to na policję, tak? Że to nie jest coś, co mu się wydaje, albo coś, co nie ma aż takiego znaczenia.
No właśnie, bo my bardzo często, czasami w takich momentach zaprzeczamy, że w sumie to nie było nic takiego, ja też mam jakąś winę, bo ją zdenerwowałem ją, jego, tak? I wydaje mi się, że duży problem takich osób, które doświadczają przemocy, to jest właśnie zaprzeczanie.
Absolutnie. To jest taki jeden z podstawowych mechanizmów, kiedy my jesteśmy w cyklu takim przemocowym. Zaprzeczanie, też w pewnym momencie taka ofiara przemocy, czy to kobieta, czy to mężczyzna, ulega tym manipulacjom, i tak naprawdę zaczyna początkowo mieć niepewność co do tego, co widzi i czy aby naprawdę, może jednak jest jakiś powód, że zdenerwowałem, tak, ją, czy zdenerwowałam jego, że może gdybym jednak postarała się, zrobiła coś inaczej, lepiej, to może jednak nie byłby to powód do zdenerwowania. Może jednak to jest mój obowiązek, żeby na przykład każdej nocy z moim mężem współżyć, nawet jeśli nie mam ochoty. Zaczynamy się miotać. A potem wręcz przyznawać rację sprawcy przemocy. W związku z czym dobrze jest wtedy mieć taką osobę, psychologa, psychoterapeutę, który będzie takim mnogłosem rozsądku z zewnątrz, który pokaże, zobacz, dzieje się to i to. I to takie oko z zewnątrz, rzeczywiście potrafi tak otrzeźwiająco zadziałać.
A jednocześnie też chyba wspierająco, dlatego że często jest, tak jak mówiłaś o tych pytaniach, które czasami policjanci na przykład zadają, dlaczego tam pozwoliłaś na to przez tyle lat i znowu jest poczucie winy wtedy. A przecież to nie jest tak łatwo sobie odejść od kogoś, kto na przykład stosuje przemoc.
Nie jest łatwo z kilku powodów. Czasami okoliczności zewnętrzne są bardzo trudne. Sytuacja materialna, brak pracy, uzależnienie finansowe od sprawcy przemocy. Bardzo często uzależnienie emocjonalne. Ja na przykład w tej chwili pracuję z panią, która jest ofiarą przemocy i jest bardzo dobrze postawioną, wysoko, dobrze zarabiającą panią prawniczką jeszcze, żeby było śmieszniej, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast jest uzależniona emocjonalnie i to rzeczywiście utrudnia. Z przemocą to jest tak, czasem jak ktoś mnie pyta, no ale no takie ewidentne rzeczy, dlaczego ta kobieta nie odchodzi, dlatego ten mężczyzna się na to godzi. Zawsze wtedy mówię o syndromie ugotowanej żaby. Gdyby żabę wrzucić do wrzątku, to z pewnością by wyskoczyła. Ale gdyby ją wrzucić do wody letniej i ją podgrzewać, ona nie poczuje, w którym momencie zaczyna się gotować i umrze. Z przemocą jest dokładnie tak samo. Kiedy wchodzimy z kimś w związek, rzadko kiedy jest tak, że od pierwszych dni ktoś jest od razu przemocowy albo jest przemocowy w taki ewidentny sposób. Poza tym cykl przemocy polega też na tym, że są momenty, kiedy sprawca jest okrutny, ale są momenty tak zwanego miodowego miesiąca, kiedy przeprasza, błaga o wybaczenie, przynosi kwiaty, jest cudownie. To jest oczywiście też forma przemocy. Zaprzeczanie temu, że ta przemoc istnieje, zrzucanie odpowiedzialności na drugą stronę. No ale widzisz, no kochani, no gdybyś mnie tak nie zdenerwowała przedwczoraj, no to przecież ja bym ci tak nie powiedział, tak? Nie zrobiłbym tego. No ale ten brak wiedzy, także jest też zachowanie przemocowe, powoduje, że taki mężczyzna czy taka kobieta zaczyna wierzyć w to, że no może faktycznie, tak?
A co wtedy, kiedy zauważamy u siebie, że momentami jesteśmy agresywni, że zachowujemy się tak, jak nie powinniśmy? Bo wierzę w to, że jest mnóstwo osób, którym się zdarza zrobić coś złego, ale mają świadomość, że coś można albo należałoby z tym zrobić. Czy też jednym takim sensownym wyjściem jest wtedy pójście do terapeuty i przyznanie się, że mam problem z agresją?
No, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ na takich spotkaniach możemy nauczyć się, jak tą złością zarządzać, co zrobić, żeby nie dopuszczać do agresji, bo agresja jest formą wyrażania tak złości i różnych innych emocji. Jak sobie z tym radzić, co jest przyczyną takiego nagromadzonego napięcia, jak to robić w konstruktywny sposób.
Bo można rozładowywać złość w konstruktywny sposób i nie krzywdzący nikogo.
Absolutnie.
Na przykład poprzez...
Chociażby wysiłek fizyczny, chociażby poprzez profilaktykę. Jeżeli zobaczymy na psychoterapii własnej, że nasza agresja jest wywołana jakimś rodzajem frustracji z powodu niespełnienia, niezrealizowania pewnych celów, pragnień, albo z powodu gromadzonej ilości obowiązków, z powodu takiego gdzieś zaniedbania tego balansu pomiędzy na przykład życiem zawodowym a osobistym, albo z powodu takiego, że gdzieś w relacji mamy jakąś trudność, tak, z partnerem, ale też nie chcemy tego zobaczyć. Wtedy bardzo często to ma taki skutek, że właśnie się ujawnia w taki sposób, tak, w takiej agresji. No jak się możemy temu przyjrzeć, co tą agresję wywołuje, to możemy znaleźć odpowiedź, co możemy zrobić, żeby do takich sytuacji nie doprowadzać.
Myślę, że też trudno jest takiej osobie pójść do gabinetu albo nawet do grupy wsparcia, żeby też nie zostać ocenioną.
Ale mam takie doświadczenie, że sporo osób tą trudność przełamuje i mówi, nie radzę sobie z emocjami, nie radzę sobie ze sobą, nie radzę sobie ze złością. Mówią też i kobiety, i mężczyźni, że jestem agresywna, krzyczę, nie lubię siebie takiej, nie poznaję siebie, chcę coś z sobą zrobić.
Czyli tak optymistycznie na koniec, że mimo wszystko da się coś z tym zrobić. Oczywiście temat przemocy to jest niewyczerpany temat i my dzisiaj oczywiście nie powiedziałyśmy o wszystkim, ale myślę, że w kolejnych spotkaniach spokojnie będziemy mogły też poruszyć inne aspekty. Na przykład taki, że bardzo często przemoc domowa jest związana z alkoholem albo że przecież w różnych innych środowiskach też może dochodzić do takich przemocowych zachowań w pracy, gdziekolwiek tak naprawdę na tle grup jakichś znajomych czy przyjaciół. Ale bardzo dziękuję za rozmowę. Mam takie poczucie, że bardzo była to przydatna rozmowa. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Państwo oczywiście, jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, nawet po zakończeniu naszego programu, cały czas można cały tydzień pisać na radioterapia@radioloc.pl. Mamy też fanpage na Facebooku, serdecznie zapraszam. Będzie można tam sobie też odsłuchać podcast z naszego dzisiejszego spotkania. Dobranoc.
Dobranoc.